Nasz gość dnia.
A naszym gościem dnia jest dziś członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Przed nami dożynki wojewódzkie. Od tego tematu zaczniemy. W tym roku Zarząd Województwa zaprasza do Dołubowa.
Tak, do Dołubowa chcieliśmy te dożynki zorganizować w południowej części naszego regionu. Z inicjatywą wyszedł powiat siemiatycki, proponując teren swojego powiatu. Po rozważeniu niektórych propozycji wybór padł na Dołubowo w gminie Dziadkowice i od godziny 10:00, od mszy w kościele, rozpoczynamy uroczystości wojewódzko-powiatowo-gminne, dożynkowe w tej miejscowości.
Pan marszałek trzyma folder, trzyma zaproszenie, czyli to będzie najbliższy weekend.
Tak,
powiedzmy
to jest,
naszym słuchaczom.
Tak,
dokładnie.
To jest najbliższa sobota, 22 sierpnia. Zapraszamy mieszkańców, nie tylko okolicznych miejscowości, nie tylko z powiatu siemiatyckiego, ale wszystkich zainteresowanych z innych powiatów, zobaczyć, jak wyglądają dożynki wojewódzkie. Może spotkamy się z pewną propozycją przyszłorocznych, czy za 2 lata organizacji dożynek wojewódzkich w innej części województwa, ale to nie będą same jakby sensu stricte dożynki. To będzie szereg różnorodnych przedsięwzięć, które właśnie współorganizatorzy, czyli powiat siemiatycki oraz gmina Dziadkowice organizuje, bo to będzie drugi przegląd kół gospodyń wiejskich, nadburzańskie smaki i także Dzień Gminy Dziadkowica, więc szereg atrakcji, tak jak wspomniałem, od godziny 10:00 do późnego wieczora, prawie że nocy, bo mamy także oprócz występów różnorodnych zespołów ludowych, prezentacji dorobku gminy, właśnie wspomniane przegląd KGW, to także koncerty. I myślę, że one spotkają się z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego regionu, ale także i naszych gości.
A jakie jest dziś podlaskie rolnictwo? Tradycyjne czy nowoczesne?
Ja myślę, że jest to rolnictwo nowoczesne, ale w oparciu o tradycje. Tradycje wynikające z gospodarowania rodzinnego, a więc przekazywania z pokolenia na pokolenie gospodarstw, więc rodzice już patrzą na swoich następców wśród dzieci. To jest rolnictwo zróżnicowane, podtrzymujące tradycje, ale bardzo rozwinięte. Jak przejeżdżamy przez wsie, niezależnie czy jesteśmy na północy województwa, na zachodzie czy południu, widzimy gospodarstwa, widzimy umaszynowienie nowoczesne, którego nie wstydzą się nasi rolnicy, patrząc na pola uprawne tej tak zwanej starej Unii. Ale to wynika z gospodarności, zaradności i umiejętności prowadzenia gospodarstw. W wielu wypadkach jeszcze 30 lat temu, 25 lat temu, to gospodarstwa były najwyżej kilkunastu czy 20-30 hektarowe. Dzisiaj gospodarstwo 200 hektarowe no jest gospodarstwem dużym, ale nie bardzo dużym. Oczywiście są gospodarstwa mniejsze, kilkudziesięciohektarowe, ale każde gospodarstwo już jest bardziej nastawione tak jakby monosektorowo, ma sprecyzowany profil swojej działalności, a przed laty to było i krówka, i prosiaczek, i kurka czy gąska, a więc i trochę zboża, i trochę okopowych, a więc dzisiaj jest specjalizacja, bo otoczenie tego wymaga. Trudno rozdrobnić się na szereg właśnie produkcji roślinnej czy zwierzęcej przy wymaganiach i rynkowych, ale i fitosanitarnych, przy dążeniu do dużej efektywności gospodarowania. idziemy w stronę specjalizacji, ale ponadto, to jeszcze chciałbym uzupełnić na zakończenie właśnie związane z tradycją, ale to, co nawiązuje do tej tradycyjnej jakby może roli obszarów wiejskich, ale to jest aktywizacja społeczności lokalnych. A więc to, co przez dziesiątki lat jakby funkcjonowało tylko dosprzętawiając w nowoczesny sprzęt, to są ochotnicze straże pożarne, ale jest renesans kół gospodyń wiejskich. Były one przez wiele dekad, później trochę to na czas tego zachłyśnięcia się nowoczesnością, ta aktywizacja, te koła trochę poszły w taką w niepamięć albo odsunięte zostały na dalszy plan, a od dobrych kilku lat jest ich renesans. Widzimy, czy podczas dożynek i nie tylko wojewódzkich, powiatowych, czy gminnych, parafialnych, że koła gospodyń wiejskich wszędzie są, uczestniczą, prezentując to, z czym związane jest dane środowisko, więc
ale
te produkty.
Są, właśnie, te produkty lokalne i też te potrawy są oblegane te stoiska kół gospodyń wiejskich przy okazji różnych imprez regionalnych, bo to, co pan marszałek powiedział o tym zachłyśnięciu się nowoczesnością, to jeśli chodzi o wybór żywności, to my też tak mieliśmy trochę w latach 90., że to, co zagraniczne, jakiegoś znanego koncernu, który się reklamował w telewizji, to myśmy chcieli tego próbować, chcieliśmy to jeść. Trochę nie wiedzieliśmy, z czym to się wiąże, jeśli chodzi o kwestie zdrowia. A teraz ten trend jest odwrotny. Wracamy do tych lokalnych, tradycyjnych produktów. I tym się chwali też województwo podlaskie,
oczywiście,
że dużo ich mamy.
My wyróżniamy się, ale ta tradycja wymagająca większego nakładu pracy ludzkiej, a więc nie maszyny, ale w wielu wypadkach to czas, który trzeba poświęcić na przygotowanie różnorodnych potraw, wyrobów, wypieków, to powoduje, że czasami te produkty są droższe od tych tradycyjnych, które na masowej produkcji są. Natomiast to, co pani zauważyła, ten efekt prozdrowotny, że te tradycyjne potrawy są w oparciu o produkty wytworzone o surowce, które są właśnie czy w danym gospodarstwie, czy u sąsiadów, przetworzone, różne sery. To wszystko jest dzięki działalności gospodarstw, gospodyń, gospodyników domowych. Wczoraj byłem na jednych dożynkach, gdzie spotkałem dosyć przypadkowo przy łamaniu się chlebem akurat z gośćmi z południowej części województwa i okazało się, że państwo są po raz pierwszy w naszym regionie, ale są zachwyceni. Już sami powiedzieli, że z uwagi na to, że ich córka po raz pierwszy na przykład zobaczyła krowy w zagrodzie, usłyszała ich dźwięk, mówi na żywo, mówi no coś niesamowitego i właśnie spotkaliśmy się także oprócz łamania chleba przy stoisku koła gospodyń wiejskich, gdzie byli zaciekawieni, czym dane stoisko, koło gospodyń, co oferuje, czym może się podzielić z zainteresowanymi.
I coraz więcej produktów trafia też do Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego. To jest też ważna informacja dla nas, konsumentów, że to są właśnie te produkty, które gwarantują jakość, więc warto tam zajrzeć na
Warto na produkty podlaskie EU zajrzeć. Widzimy już, że sami producenci często na różnych kiermaszach, czy dożynkach, czy innych przedsięwzięciach organizowanych lokalnie z chęcią już wywieszają logotyp właśnie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, które w odbiorze i mniemaniu, co jest także faktem, potwierdza ich tradycyjny sposób przygotowania tej oferty, że to nie są tacy, którzy jakby udają stosowanie tradycyjnych receptur, ale że są faktycznie potwierdzeniem tej jakości oraz tego, że produkty pochodzą z lokalnego środowiska.
Miody, wędliny, ciasta, przetwory, tam bardzo mnóstwo tych produktów jest i ze wszystkich części województwa, to też warto podkreślić. Panie marszałku, bo zerkam na zegar, jeszcze sporo tego czasu mamy, ale też inne tematy, więc jeszcze kończąc temat rolnictwa. Powiedział pan, że uczestniczył już w dożynkach. Co rolnicy mówią? Pogoda im się mocno dała we znaki, bo jak nie deszczowy lipiec, to też fale upałów nadchodzące, dosyć długo było zimno, no ta pogoda taka...
Była zróżnicowana, tak jak czasami, no nie jest tak, jakbyśmy chcieli, jakby rolnicy przede wszystkim chcieli, że opady są wówczas, kiedy są konieczne, a słońce także, kiedy daje na przykład czas na żniwa, żeby można spokojnie je było przeprowadzić. Tak jak przy żniwach w tym roku. Kilka dni słonecznych w drugiej połowie lipca, rozpoczęte żniwa, a za chwilę przychodzą nawałnice. I zboże, które piękne, łany zbóż, które stały po prostu na polach, nagle zostały przez te nawałnice, wichury, opady położone. I ocena rolników jest różnorodna. Ja spotkałem się z jednej strony z opinią rolnika, że jednak właśnie poprzez te nawałnice zbiory są słabsze. Dużo kłosów padło i wobec tego zboże się wysypało. Czasami przejeżdżając widzimy, jakie zielone łany, ścieżki na polach na ściernisku. Ale spotkałem się w innej części województwa z odmienną opinią, że jednak nie jest tak źle. Ten rok, jeżeli chodzi o plony, nie jest zły, aczkolwiek jeżeli chodzi o niezbędne nakłady, a więc wzrost cen paliwa, czyli koszty produkcji są wyższe niż były poprzednio. I jak w wielu wypadkach istotne jest także, po ile sprzedadzą i kiedy sprzedadzą. To także budzi niepokój. Żniwa, nie powiem, że byłem w każdym zakątku naszego regionu, ale tak jak przejeżdżając głównymi czy mniej głównymi drogami wśród pól, widać, że mają się ku końcowi. Chociaż nieopodal Łomży jeszcze widać gdzieniegdzie piękne łany i żyta, innych zbóż stojące, jeszcze niezżęte, może akurat dziś, może jutro i będzie można spokojnie w sobotę poświętować.
I za ten trud rolnicy i wszyscy też goście będą dziękować, będą doceniać też ten trud
rolników. Tak, bo dożynki to właśnie, to jest ten czas, kiedy możemy wyrazić nasze słowa dziękczynienia, ale i wdzięczności i podziękowania. Bo my wielokrotnie nie zdajemy sprawy z tego, jak ciężka jest to praca, wymagająca zaangażowania od świtu do nocy, a w zależności od rodzaju produkcji, na przykład zwierzęcej, to całodobowo.
Bez wakacji, bez świąt. Tak,
bez wakacji, bez świąt. Chyba, że przy dzisiejszym sposobie gospodarowania to nieraz to już bez pomocy dodatkowych pracowników już nie można sobie we dwoje na przykład poradzić w prowadzeniu gospodarstwa. Potrzebne jest wsparcie dodatkowymi pracownikami. Pamiętajmy, że to jest taki tradycyjny czas. Przecież dożynki to od wieków można powiedzieć i zawsze na koniec dożynek, na koniec omłotów, w dawnie, kiedy jeszcze to były jakby dwuczęściowe, najpierw zbierano zboże, a później była tak zwana mucka. W niektórych regionach była w sierpniu, bezpośrednio po zebraniu zbóż z pól. W niektórych po zakończeniu już prac polowych, czyli po wykopkach, czyli przed rolnikami jeszcze przecież zbiór kukurydzy, właśnie wykopki, zakończenie tam, gdzie jeszcze jest uprawiany na przykład tytoń, więc po zbiorach. Także jeszcze tej pracy do można powiedzieć, prawie że późnej jesieni jest dość sporo, ale to jest ten moment, kiedy my wszyscy możemy te tradycyjne Bóg zapłać rolnikom powiedzieć i im podziękować za to, że my spokojnie będziemy mogli, myśląc o obiedzie, po prostu mieć z czego, z jakich surowców, z jakich produktów przygotować.
Chciałabym, żebyśmy powiedzieli też o bardzo ciekawym programie Smak Bezpiecznej Wsi. On jest ciekawy też z tego względu, że jest wzorowany na bardzo podobnym Finlandii, a chodzi o to, żeby włączać koła gospodyń wiejskich w przygotowanie do sytuacji kryzysowych.
Tak, myślę, że to nawet Finlandia jest dobrym przykładem, z której należy brać wzorce w wielu kwestiach. Finlandia doświadczona wojną fińsko-bolszewicką 40 roku przez dekady dbała czy realizowała swój program zapewnienia tej obrony cywilnej, obrony ludności w jak najlepszym i najszerszym z możliwych zakresie. Dzisiaj powierzchniowo jest kraj dość spory, liczebnie znacznie mniejszy niż Polska, ale każdy Fin ma zapewnione miejsce schronienia, czego u nas nie możemy doświadczyć nawet, nie wiem, w 10% całej populacji Polski. I w styczniu, kiedy delegacja z Urzędu Marszałkowskiego była w Finlandii, właśnie chcąc poznać, w jaki sposób ta obrona cywilna, te miejsca schronienia, jak jest zorganizowany ten system zapewnienia tej obrony, to uczestnicy wskazali, nawet już będąc tam, rozmawialiśmy telefonicznie, czy nie możemy niektóre ich pomysły, które są tam wdrożone i przynoszą oczekiwane efekty, przetransferować na nasze podwórko, oczywiście dostosowując do naszych uwarunkowań. Jednym z takich właśnie było pomysłów, adresowanie pewnych rozwiązań, ale z wykorzystaniem stowarzyszeń, które funkcjonują na terenach, na obszarach wiejskich. Może to nie było jeden do jednego, ale troszkę chcieliśmy właśnie zaangażować koła gospodyń wiejskich. Dzięki zaradności kobiet, właśnie gospodyń, że one najszybciej będą umiały pewne rzeczy przygotować i najlepiej.
Ale też jak sobie pomyślimy, panie marszałku, o naszych babciach czy prababciach, to one były mistrzyniami takiego survivalu żywnościowego, bo one gromadziły zapasy, suszyły, no i umiały przygotowywać.
I potrafiły przygotować obiad z niczego, właśnie, mówiąc potocznie. I tak samo, ale tutaj również chodziło o inny, jeszcze dodatkowy jakby aspekt tej sprawy. W miejscowościach, tak jak tutaj, instytucjach, urzędach, wielokrotnie i pracownicy, ale i odwiedzający, przechodzący widzą tabliczki, miejsce zbiórki, miejsce ewakuacji, droga ewakuacji w budynkach, w obiektach noclegowych i tak dalej. Ale gdy wyjedziemy na tereny wiejskie, ciężko mi przypomnieć, żebym gdziekolwiek spotkał taką tabliczkę postawioną na zielonym kolorem oznakowano miejsce ewakuacji mieszkańców wsi.
Czyli każdy będzie musiał sobie sam radzić?
Właśnie o to chodzi, że my jakby, to może jest zrozumiałe, że najpierw zwróciliśmy uwagę na tereny miejskie, a więc duże skupisko na relatywnie niewielkiej powierzchni, a obszary wiejskie ze względu na swoją, mimo wszystko rozproszoną zabudowę, że to nie będą miejscem sytuacji krytycznej. Jednakże nie zwalnia to nas, osoby i w administracji rządowej, ale i samorządowej każdego szczebla, również odpowiedzialności za przygotowania takich planów, miejsc, ale i również przygotowania społeczności lokalnej na sytuacje krytyczne. I stąd właśnie, mając to na uwadze, ten transfer tej inicjatywy na nasz grunt był adresowany do kół gospodyń wiejskich. I on jako program pilotażowy i jedyny w skali kraju o takim jakby adresacie i zasięgu i przeznaczeniu w sensie terenów wiejskich. Więc chodziło również o umiejętności tego, co pani potroszę wspomniała przed chwilą w pytaniu, że z reguły przygotowuje się obiad dla domowników. Kilka osób, pięć, sześć, osiem, jak wielopokoleniowa rodzina, tak plus minus. Natomiast okazyjnie przygotowywane jest więcej właśnie na te kiermasze, różne festyny, na dożynki jest większa ilość. Ale czasami trzeba przygotować ad hoc w krótkim czasie, na przykład zapewnienie pożywienia dla 500 osób, na przykład danej miejscowości i wszystkich okolicznych, na przykład mniejszych wsi rozproszonych. Więc w ciągu 2-3 dni trzeba przygotować, trzeba wiedzieć, ile czego potrzeba, jakich surowców, trzeba mieć i miejsce, ale i mieć narzędzia do tego, sprzęt. I stąd my w tym akurat pilotażowym programie Bezpieczna Wieś właśnie wskazaliśmy, po pierwsze, jakby w ogóle zaszczepialiśmy ideę, żeby zacząć myśleć również w ten sposób na obszarach wiejskich. Zwróciliśmy uwagę kół gospodyń wiejskich, to spotkało się z dużym odzewem. I tak jak przy spotkaniach, przy przekazywaniu umów, to panie bardzo chętnie by i w przyszłorocznej edycji, jeżeli ponowilibyśmy, wzięłyby udział.
I już wiedzą, na co wydawać te pieniądze.
Już wiedzą, na co wydawać, a my wiemy, że ten pilotaż to był skromny, w sensie także, jeżeli chodzi o wielkość alokacji, że na przyszły rok musimy zwiększyć w budżecie województwa, przeznaczając większe środki i musi być adresowany do większej ilości stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich. Chcemy mieć pewność, że więcej osób będzie wiedziało właśnie, tak jak pani wspomina, wiedziało, jak się zachowywać, z czego i co jest potrzebne do przygotowania posiłku dla takiej ilości osób. No nie będziemy akurat wszystkich tych pomysłów z Finlandii w tym momencie transferować, bo tam było na przykład, że panie, taki odpowiednik naszego koła, miały przygotować posiłek z tego, co mają w swoim otoczeniu w danej chwili. Mm-hmm. A więc my jeszcze... To tak. My jeszcze akurat w pierwszym etapie tego nie chcemy proponować. Najpierw chcemy zaszczepić ideę, chcemy, aby to pojęcie bezpiecznej wsi w sytuacjach krytycznych funkcjonowało w społecznościach, niezależnie od tego, czy te sytuacje krytyczne pojawiają się w dalekiej przyszłości, czy nie. Ale przecież to nie mówimy tylko o sytuacjach zagrożenia właśnie jakiegoś bardzo krytycznego, ale wspominałem o tych nawałnicach. Przecież mamy południe województwa, gdzie czasami nawałnice zrywają dachy, są pożary, czasami zalewanie budynków, uniemożliwiające takie normalne, codzienne funkcjonowanie wielu rodzin. I wówczas to jest ta umiejętność, która bardzo się przyda w danej miejscowości. Dlatego warto to realizować i cieszę się, że wdrożyliśmy ten projekt. Po raz pierwszy on wymagał dużej pracy, chęci ze strony kół gospodyń udziału, z naszej strony także nauczenia się, jak tego typu projekty przygotowywać i wdrażać.
Panie marszałku, mamy minutę, więc pewnie nasi słuchacze spodziewają się pytania o bon turystyczny i jego turę jesienną. I tutaj informacja, że ten program zostanie przekształcony. Dziś chyba mają zostać podane szczegóły, ale spokojnie, program nie znika.
Tak, za parę chwil będziemy informować o szczegółach. zmieniła się trochę formuła. Ta tradycyjna nazwa, która już okrzepła, mimo że dopiero to drugi rok jest, czyli Podlaski Bon Turystyczny, zmienia nazwę w Podlaski Czek Turystyczny, a spowodowane jest to tym, o czym już wspominaliśmy wcześniej, że Ministerstwo Sportu i Turystyki po wielu naszych monitach od czerwca ubiegłego roku, w tym roku przeznaczyło dodatkowe środki na właśnie wygenerowanie możliwości uzyskania dofinansowania podczas pobytu jesienią w naszym województwie. Tutaj byliśmy, nie byliśmy takimi sopkami, że tylko dla siebie wszystko przytulaliśmy. Dzięki naszej inicjatywie, bo tak trzeba powiedzieć i to otwarcie mówić. Dzięki temu, że wdrożyliśmy w ubiegłym roku ten bon turystyczny, w tym roku ministerstwo dofinansowało poprzez konkurs, który został przeprowadzony i rozstrzygnięty na początku sierpnia, dla czterech województw. Warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie. A więc te trzy województwa dzięki naszej inicjatywie otrzymały dodatkowe fundusze. Generowanie bonu 1 września, 1 października, 1 listopada.
O szczegółach będziemy także na antenie Radia Nadzieja Państwa informować. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dujuk był naszym gościem dnia. Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Dziękuję bardzo.
Nasz gość dnia.